I witam Was. Dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak ważne jest, jak ważne jest posłuszeństwo i posłuszeństwo Bogu przede wszystkim, ale też żebyśmy bardziej zwracali uwagę na to, jak wywierać wpływ, niż tylko robić dobre wrażenie. Obawiam się, że żyjemy w kulturze wrażenia. Wszystko chce na nas, nie tak szybko, wszystko chce na nas zrobić dobre wrażenie. Reklamy w telewizji, czy różne czasami wypowiedzi jakichś znanych osób, często jest to zwrócone, właśnie uwaga jest bardzo mocno właśnie postawiona na tym, aby to dobre wrażenie pozostało. Jednak Pismo Święte uczy nas czego innego. Ale właśnie w tym kontekście przypomina się pewna historia, którą kiedyś słyszałem. Historia o Brzydalu. Był pewien człowiek, który miał, no można by powiedzieć, brzydką twarz. I bardzo sobie się nie podobał. I pewnego razu kolega namówił go, żeby zrobił sobie operację plastyczną. No więc mówi tak, w dzisiejszych czasach żaden problem, pójdziesz do odpowiedniego lekarza, będziesz miał lepszą twarz, znikną te twoje problemy. I rzeczywiście ten człowiek posłuchał i tak zrobił. I był zachwycony swoją nową twarzą. I był tak zapatrzony w siebie, że nie zauważył tramwaju, który przejeżdżał i wpadł pod ten tramwaj. I tramwaj po prostu przejechał po nim. A że to był człowiek wierzący, więc trafił pod bram nieba i tam mówi, wyraża swoją pretensję do Pana Boga. Mówi, Panie Boże, jak Ty mi mogłeś coś takiego zrobić? Nie zdążyłem się nacieszyć moją nową twarzą. A Pan Bóg spojrzał na niego z politowaniem i mówi, no wiesz co, nie poznałem Cię. Trochę humorystyczna historyjka, ale właśnie warto się zastanowić, co rzeczywiście świadczy o mojej tożsamości. Czy to wrażenie, które wywieram na innych, czy też może coś ważniejszego. W tym kontekście przeczytam i chcę oprzeć moje dzisiejsze rozważanie na fragmencie z Mateusza, 21 rozdział, od wiersza 28. Mateusza 21-28. Jakie jest wasze zdanie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Do pierwszego powiedział, idź popracuj dziś w winnicy. A on odpowiedział, nie chcę. Potem jednak zmienił zdanie i poszedł. Drugiemu polecił to samo, a on odpowiedział, dobrze, panie. I nie poszedł. Który z tych dwóch wypełnił wolę ojca? Pierwszy stwierdzili. A Jezus na to, zapewniam was, celnicy i prostytutki wyprzedzają was na drodze do Królestwa Bożego. Bo przyszedł do was Jan, postępując sprawiedliwie i nie uwierzyliście mu. A celnicy i prostytutki uwierzyli. Wy natomiast, nawet gdy to samo, to sobie uświadomiliście, nie zmieniliście zdania i mu nie uwierzyliście. Publiczna działalność Jezusa zbliża się do końca. Po raz ostatni idzie do Jerozolimy. Tam wrzuca ze świątyni handlarzy, którzy dom Boga uczynili jaskinią zbójców. I po tym zdarzeniu miała miejsce jedna z ostatnich dyskusji, jaką Jezus przeprowadził, nawet można by powiedzieć stoczył z kapłanami. Z tymi, którzy uważali siebie za bardziej religijnych od pozostałych. I chcieli go przyłapać na jakimś potknięciu, nie pierwszy raz zresztą. Pytają mistrza z Nazaretu, jaką mocą czynisz cuda? W języku greckim użyte jest tutaj słowo dynamis, wielkie dzieła. To niekoniecznie jakieś cudowne rzeczy, ale po prostu niezwykłe. I Chrystus też im zadaje pytanie, czy chrzest Jana był z nieba, czy od ludzi? Odpowiada pytaniem na pytanie. Jego pytanie zmusza ich do zajęcia stanowiska, do opowiedzenia się. Oczywiście oni unikają i odpowiadają wymijająco. Nie wiemy. Mówią, nie wiemy. Właśnie ludzie na piedestale często tak się zachowują. Próbują albo dyplomatycznie, albo jakoś wymijająco, tak żeby nic nie coś powiedzieć, ale w sumie nic nie powiedzieć, nie dać odpowiedzi. Jezus jednak domaga się od nich konkretnej odpowiedzi. Gdyby zaprzeczyli, to oczywiście czekała ich konfrontacja z ludem, ponieważ Jezus cieszył się dużą popularnością, większą od nich. Gdyby potwierdzili, to konsekwentnie powinni następnie uwierzyć w mesjaństwo Jezusa, bo przecież Jan Chrzciciel zapowiadał większego, który przyjdzie po nim. I oto z nim rozmawia. Z nimi rozmawia teraz. Oni unikają, mimo tego, że jednak do ich obowiązków należało rozróżnienie między prawdziwymi i fałszywymi prorokami. Unikają tej odpowiedzi. Po tej rozmowie Chrystus przytacza podobieństwo o dwóch synach, które w swojej treści nawiązuje do tej rozmowy, bo porusza kwestie tożsamości i odpowiedzialności. Właśnie pewien ojciec posyła swoich dwóch synów do pracy w należącej do niego winnicy. Jeden z nich szybko się zgadza, ale jego zgoda jest jedynie deklaratywna. Nie idą za tym czyny. Ten syn używa pięknych słów i posługuje się wzniosłym tytułem, mówi do swego ojca, panie, ale jednak nic z tego nie wynika. Mimo tych wspaniałych deklaracji, winnica nadal czeka na swojego pracownika. Ten syn obrazuje ludzi, którzy szybko obiecują i wygłaszają wspaniałe obietnice. Robią bardzo dobre wrażenie, ale ich wyznania nie są potwierdzone czynami. Drugi syn z tego podobieństwa wydaje się na pierwszy rzut oka idealnym przykładem posłuszeństwa. Szybko podejmuje decyzję, zgadza się z wolą swego ojca. Jedyny problem to taki, że równie szybko zapomina o tym, co obiecał i nigdy nie wykonuje swego zobowiązania. Być może był on zbyt sprytny albo po prostu leniwy. Jest takie przysłowie, są ludzie, którzy zrobią wszystko, by móc nie zrobić nic. Pismo Święte, parafrazując, mówi też, że lenistwo porusza się zbyt wolno, aby uciec przed ubóstwem. W innym miejscu jest powiedziane jasno i konkretnie, udaj się leniu do mrówki, zmądrzej, bo nie ma nadzorcy, a pracowicie gromadzi swoją żywność. Wracając do pierwszego syna, on kaprysi, buntuje się, dyskutuje z ojcem, ale na końcu jednak okazuje posłuszeństwo. Jest na pierwszy rzut oka przekorny. Może nie budzi naszej sympatii. Jest trudny we współżyciu. ale jednak zmienia zdanie. Najpierw odmawia, potem zmienia zdanie, żałuje swojej wcześniejszej decyzji i w końcu idzie, wykonuje powierzoną mu pracę. To podobieństwo ma swoją głęboką wymowę i konkretne, a także uniwersalne zastosowanie. Chrystus mówi tutaj w pierwszym rzędzie do Żydów, którzy byli religijni, którzy chcieli ze wszech miar podobać się Bogu. Byli tak gorliwi w swojej pobożności, że pogardzali innymi, którzy nie mieścili się w określonych przez nich ramach. I Chrystus ich zawstydza. Mówi, że ci, którymi oni pogardzają, tak naprawdę wyprzedzają ich w wyścigu do Królestwa. Widzimy tu pewien paradoks. Oto Królestwo Boga spotyka się z oporem rzekomo wiernych, wybranych przez Boga Izraelitów, a doznaje przyjęcia przez pogan, którymi ci pierwsi tak bardzo pogardzają. Uważajmy i my, jeżeli chcemy być ludźmi pobożnymi, czy nawet religijnymi, my, którzy jesteśmy stałymi bywalcami kościołów, którzy praktykujemy naszą wiarę, abyśmy nie byli pochopni w ocenianiu innych zbyt powierzchownie. Podobnie właśnie jest, podobnie może być też w naszym życiu. Mówię to też sam do siebie. Czasami zdarza nam się oceniać innych, a więc bardzo bądźmy ostrożni w tej ocenie. Tutaj w tej przypowieści są dwa rodzaje ludzi. Tak naprawdę obraz Kościoła jest widoczny. I dwie postawy, które są spotykane w Kościele. Jedni zgadzają się na wszystko, nigdy nie odmawiają, zawsze mówią tak. Dla nich propozycja Kościoła to jakby wyższa konieczność, ale w ich sercu nie ma tego, co jest na ustach. I to jest właśnie główny zarzut Jezusa do faryzeuszy. Oni chcą zrobić dobre wrażenie i na tym poprzestać. Ale w ich sercach jest całkiem co innego. I druga grupa, to ci, którzy dyskutują, tracą czas, energię, są trudni, może nawet niewygodni, skrupulatnie czasami liczą koszty, może nie doceniają swoich możliwości, uważają, że się nie nadają. I ci, kiedy słyszą wezwanie, odmawiają. Albo nawet sprzeciwiają się. Ale później, po przemyśleniu, zmieniają zdanie i są gotowi do wykonania tego zadania, do którego zostali wezwani. I w efekcie przejawiają posłuszeństwo i nawet służą ofiarnie. Dzięki takim ludziom Kościół może się rozwijać. Jeden z ojców Kościoła powiedział: pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga. Właśnie ważne jest, abyśmy okazywali posłuszeństwo na tyle, na ile ono, to wezwanie do nas dociera. Abyśmy, nawet jeżeli nie mamy chęci, nawet jeżeli nie mamy specjalnie zapału, abyśmy okazywali posłuszeństwo. Dietrich Bonhoeffer pisał wiele właśnie o tego rodzaju postawie. Nazywał to tanią i kosztowną łaską. Tania łaska to według Bonhoeffera darmowy bilet do nieba. W książce Naśladowanie opisuje właśnie to dokładnie. Tania łaska to według Bonhoeffera pewna zasada, to system, to idea Boga bez osobistej relacji ze Stwórcą. Tania łaska to usprawiedliwienie grzechu, a nie grzesznika. To w rzeczy samej pobłażliwość wobec grzechu. I taka łaska nic nie zmienia w życiu ludzi. Są to po prostu puste słowa, rzucane na wiatr po to, aby zrobić dobre wrażenie. A wszystko zostaje po staremu, tak jak było. Tania łaska to według Bonhoeffera mechaniczne odpuszczanie bez skruchy i bez żalu za grzechy. Tania łaska to próba pójścia za Chrystusem bez zapierania się siebie, bez brania krzyża na siebie. Tania łaska to łaska, której udzielamy sobie sami, jak pisze Bonhoeffer. Bóg przestaje być Panem i zostaje jakby zdegradowany do roli sługi człowieka. A człowiek zajmuje w cudzysłowie miejsce Boga. Takie pojmowanie łaski jest wielkim nadużyciem, jest bluźnierstwem, jest obrazą samego Boga. Paweł apostoł pisał o tym w liście do Rzymian w 6 rozdziale. Tania łaska jest w rzeczywistości jej karykaturą. Jednak jest też łaska kosztowna. To niezasłużona życzliwość Boga wobec człowieka. Człowiek nie jest w stanie nawet się odwdzięczyć. Nie mówiąc o tym, żeby to mógł jakoś na to zasłużyć. Jest ona jakby skarb ukryty w roli. Aby go zdobyć, trzeba uznać wszystko inne za drugorzędne. To wołanie Chrystusa, które wymaga decyzji, konkretnego działania. Podobnie jak uczniowie Jezusa, pierwsi uczniowie, Piotr i Jan, porzucili swoje sieci, kiedy usłyszeli to wezwanie i poszli za nim. Czy było im łatwo? Nie sądzę. Na pewno mieli jakieś pytania, jakieś dylematy, ale poszli. I wykonali tą pracę, która była im powierzona. Łaska kosztowna, według Bonhoeffera, to Ewangelia, której wartość trzeba odkrywać ciągle na nowo. My czasami zachowujemy się tak, jakbyśmy już wszystko wiedzieli, bo już usłyszeliśmy, już dawno to słyszeliśmy. Ale Ewangelia powinna, ona ma świeżość codziennie. Tak jak codziennie potrzebujemy jedzenia, potrzebujemy oddychania powietrza, potrzebujemy wody, tak też powinniśmy potrzebować codziennie Ewangelii, aby odkrywać ciągle na nowo jej bogactwo, jej świeżość. Nie można tutaj spocząć na laurach, bo ta droga naśladowania, którą mamy kroczyć z dnia na dzień, to droga, po której mamy iść krok za krokiem. Nie możemy stać w miejscu i nie możemy się cofać. To jest droga duchowego rozwoju. I właśnie w tej, na tej drodze duchowego rozwoju służba, konkretna służba w Kościele jest bardzo pomocna. Bo dzięki temu poznajemy samych siebie i też możemy pomagać innym i nie mówiąc o tym, że w ten sposób też wielbimy Boga. Ta łaska kosztowna to jest cena, jaką Bóg zapłacił za nasze zbawienie. To prawda, że zbawienie otrzymujemy za darmo i nie możemy na nie niczym zasłużyć. ale nie możemy zapomnieć, że to darmowe dla nas zbawienie kosztowało wszystko, bo życie naszego Zbawiciela. Czyż to nas nie zobowiązuje? I lekcja druga, jaką możemy wyciągnąć z tego fragmentu rozważanego, to wartość słowa, jakie wychodzi z naszych ust. Słowo stwarza konkretną rzeczywistość. Jaką rzeczywistość stwarza w przypadku jednego i drugiego syna? Jeden z nich chce udawać posłusznego, ale wcale nie ma takiego zamiaru. W jego sercu jest, trudno powiedzieć co, może bunt, może niechęć, może lenistwo. Tak, oczywiście, odpowiada, prawie bez namysłu, ale tak naprawdę to nie ma potwierdzenia w jego czynach. I w drugim przypadku słyszymy ciężkie, trudne nie, którego nie lubimy słyszeć. Ale jest ono w tym przypadku szczere. Ono pochodzi z serca. I po pewnym czasie, po przemyśleniu, po refleksji, ten chłopak okazuje posłuszeństwo. Posłuszeństwo wymaga też pokory, wymaga zaparcia się samego siebie. Nie zawsze nam się chce. Nie zawsze jesteśmy mocno zainspirowani. Nie zawsze może jesteśmy pełni zapału. Ale czasami trzeba się troszkę przymusić, żeby odkryć to, co może też, co jest najlepsze i co, czym możemy wywrzeć wpływ w przeciwieństwie do dobrego wrażenia. Książę kaznodziejów Spurgeon pewnego razu po nabożeństwie zwrócił się do pewnego młodego człowieka, który próbował komplementować jego kazanie. Zapytał go po prostu, czy jesteś przyjacielem Jezusa? Tak, oczywiście, odparł bez namysłu młody człowiek. I w jego głosie zabrzmiała nawet nutka dumy. Kaznodzieja wtedy kontynuował swoją myśl. Jezus mówi, jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie, co wam przykazuję. I kiedy tak słuchał ten młody człowiek, po pewnym czasie musiał przyznać, że z tym to miał duże kłopoty. I odszedł zawstydzony. Być może musiał przemyśleć swoje wcześniejsze wypowiedzi. Jak to jest z naszym posłuszeństwem Bogu? Bo ta omawiana przypowieść stawia każdego z nas przed wyzwaniem. Przed wyzwaniem, aby nie wypowiadać zbyt pochopnie wspaniałych deklaracji, które mogą tylko być dobrym, nastawione na to, żeby wywierać dobre wrażenie. I też uważać, co się mówi. Ważyć słowa. Nieraz trzeba odmówić. Lepiej czasami odmówić, niż wypowiadać puste słowa, które są jak czek bez pokrycia. Powinniśmy też wystrzegać się obłudy, hipokryzji, bo Kościół w ten sposób, poprzez takich ludzi, którzy są hipokrytami, więcej traci niż z powodu nawet jakichkolwiek innych swoich niedociągnięć. Dlatego Chrystus tak bardzo walczył z tymi, którzy byli religijni. Wytykał ich błędy, tą hipokryzję, tą całą otoczkę, która była dla nich tak ważna. Powinniśmy unikać postawy robienia dobrego wrażenia, a raczej starać się wywierać dobry wpływ na swoje otoczenie poprzez właściwy przykład. Poprzez przykład naszego życia, naszego posłuszeństwa. Powinniśmy być czujni i uważni i szczerzy przed Bogiem. Po prostu być sobą, nie udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Oto wyzwanie, które dzisiaj Słowo Boże stawia przed nami. Oto wyzwanie, które staje się też naszym poleceniem, abyśmy wykonali to, do czego jesteśmy powołani, nie udając, nie oszukując, nie próbując jedynie wywierać dobrego wrażenia. Niech każdemu z nas Pan Bóg w tym dopomaga. Módlmy się o to i zachęcam, abyśmy byli, nawet jeżeli czasami nie mamy takiej inspiracji czy takiej jakiejś zachęty, abyśmy wykonywali to, do czego jesteśmy powołani. Niech Bóg nam w tym dopomaga. Amen.